Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan profesor Jan Szyszko, były minister środowiska. Witam serdecznie, panie ministrze, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie, bardzo słuchać.
Panie ministrze, dziś w naszym dzienniku jest wywiad z panem. Tytuł: Destrukcja łowiectwa. Pytanie, dlaczego? Dlaczego tak? I czy rzeczywiście, bo zmiany w prawie łowieckim są efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku i prace trwały, lecz w pewnym momencie rozpoczęła się manipulowanie procesu zmian. Do głosu doszli pewni doradcy i rozpoczął się proces destrukcji polskiego prawa łowieckiego. Jak to rozumieć?
No, tak jak ojciec powiedział, rzeczywiście wyrok Trybunału Konstytucyjnego był taki, że trzeba prawo łowieckie dostosować do Konstytucji i taka próba była robiona i takie próby zostały zrobione. Natomiast czas z upływem czasu, a te prawa nad czas nad prawem łowieckim stosunkowo długi, bo trwa już chyba 4 lata, zaczęto w ten sposób adoptować to prawo, że nastąpiła destrukcja całkowicie tego prawa łowieckiego. Polskie prawo łowieckie to wzór dla całego świata w zakresie racjonalnego gospodarowania populacjami zwierząt łownych, w zakresie korzystania z tych populacji dla dobra człowieka i również dla trwania tych zwierząt w terenie. To są takie podstawowe zasady. Pierwsza zasada to, że jest jeden polski związek łowiecki, czyli można polować tylko członkom Polskiego Związku Łowieckiego, ale żeby zostać członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, trzeba skończyć odpowiednie, ja bym powiedział, studia, czyli też kursy, gdzie zaczyna się, gdzie zna się zwierzęta, gdzie zna się potrzeby tych zwierząt. No i oczywiście działamy zgodnie z etyką użytkowania zasobów przyrodniczych dla dobra człowieka, w gruncie dobra przyrody. Druga zasada to, że zwierzęta z dzikim są własnością Skarbu Państwa, czyli własnością państwa, natomiast dopiero poskane zwierzę staje się własnością tego, który dzierżawi tereny. I trzecia to właśnie zasada, o której tu chcę powiedzieć odnośnie dzierży terenów, że wielkość terenu to jest minimum 3000 hektarów. Czyli na tych 3000 hektarów można prowadzić gospodarkę łowiecką, czyli gospodarowanie tymi zwierzętami dziko żyjącymi w terenie, po to, żeby one trwały i żeby były również człowieku i żeby nie wyrządzały odpowiednich szkód, dlatego że przecież to są głównie roślinożercy i te gatunki, no, jak są masowo wystąpią, no to oczywiście wyrządzają szkody w gospodarstwie rolnym. Trzeba w ten sposób użytkować, żeby tych szkód było jak najmniej, a równocześnie za te szkody, ile są wyrządzone z powodu właśnie braku nadzoru przez dzierżawców, którymi są członkowie Polskiego Związku Łowieckiego, no to oczywiście wtedy dzierżawcy za te szkody.
Panie profesorze, bo mamy jakiś model, można powiedzieć, łowiectwa. Polski Związek Łowiecki nie istnieje od wczoraj, prawda? I taki model jest wypracowany. Czy ta ustawa, czy te zmiany, które są w ustawie proponowane, idą w dobrym, chociaż no, pytanie, które, tak? Idą w dobrym kierunku, czy też w poprzek temu, co zostało już wypracowane?
No więc tu w tych zasadniczych sprawach idzie to w złą stronę, a mianowicie pierwsza rzecz, która bardzo mnie niepokoi, a mianowicie to, że ustalono, żeby udział w polowaniu, czyli w ogóle, żeby udział w polowaniu, ale żeby również się obserwować takie polowanie, jest to polowanie w tej chwili zabronione dla dzieci, z tym, że dziecko to jest do 18 roku życia. Czyli o ile wezmę swojego syna, też wnuka, i zacznę mu pokazywać w jaki sposób, humanitarny, a równocześnie taki najbardziej, ja bym powiedział, humanitarny, pozyskiwać tu zwierząt po to, żeby służyła człowiekowi, równocześnie w jakiś sposób gospodarować tymi zwierzętami w łukach przyrodniczych, to za to mi w tej chwili grozi kara, a niektórzy żądają, żeby ta kara więzienia była do 3 lat nawet. A więc mówię, no jest to jakieś niezrozumienie, dlatego że z jednej strony proszę zwrócić uwagę, że zupełnie obojętnie stanie się na los dzieci nienarodzonych, prawda? Aborcja jest dozwolona, a z drugiej strony, no też o ile obserwujemy to, co się dzieje w środkach społecznego przekazu, to dzieci, powiedzmy, no małe dzieci mogą uczestniczyć w grach komputerowych, gdzie się strzela do człowieka i zbija tego człowieka. Można pójść do kina z rodzicami, gdzie pokazywane są drastyczne sceny zabijania człowieka. Natomiast tu nie można pokazać tego, w jaki sposób funkcjonują układy przyrodnicze, jaka jest rola zwierząt, jak te zwierzęta, jaką biologię mają i ekologię. Przecież no, z jednej strony, o ile popatrzymy na takie zwierzę, chociażby jak dzik, czy też sarna, czy też jeleń, no to przecież następuje zapłonienie, są młode zwierzęta, te zwierzęta się rodzą, tyle ile się rodzi tych zwierząt, tyle zwierząt, gdyby była taka sama liczebność w roku następnym, bo tyle co jest się, powiedzmy, powstanie, znaczy jest płodność takiej, powiedzmy, populacji, no to tyle musi zginąć i to, co ginie, to nic innego, jak to, co człowiek może również użytkować dla dobra człowieka,
a również
dla dobra przyrody.
A jak do tej pory było to regulowane w prawie łowieckim?
No w tej chwili regulowane było to w prawie łowieckim, że każdy obwód łowiecki ma dokładną inwentaryzację stanu występowania zwierząt i na podstawie prognozy, ile będzie no, przyrost tych zwierząt, no to tyle pozyskiwano tych zwierząt po to, żeby populacja była w stałym, w takim stałym stanie liczebnościowym, ale równocześnie, żeby to, co przyrasta, żeby można było użytkować przez człowieka. Czyli normalna hodowla, gospodarka w terenach łowieckich, w obwodzie łowskim, prognoza, dobra znajomość biologii i ekologii tych zwierząt i tyle, ile się...
A jak wyglądały zapisy co do uczestnictwa młodych ludzi w polowaniach? A,
no, jeżeli chodzi o uczestnictwo ludzi, no tu jest, ja bym powiedział, ingerencja już w gruncie rzeczy w moją w kształcenie, ja bym powiedział, bardzo brutalna w kształcenie, powiedzmy, w rodzinie moich dzieci. Do tej pory była to sprawa normalna, prawda, że w ten sposób biorę swojego syna, czy też wnuka, idziemy do lasu, pokazuję mu, w jaki sposób funkcjonują układy przyrodnicze, jak wyglądają te zwierzęta. Mogłem to pokazywać i również mogłem pokazać, w jaki sposób je humanitarnie pozyskać dla dobra, dlatego, żeby zdobyć pokarm i to w sposób taki bardziej bardzo humanitarny. Więc to było takie normalne obcowanie z przyrodą i pokazywanie, w jaki sposób ta przyroda rzeczywiście funkcjonuje. A to jest swego rodzaju zakłamanie, mówiące, nie można ci pokazać, że zwierzęta również izdychają, że zwierzęta są, powiedzmy, no, zabijane przez inne zwierzęta, przez drapieżniki tak samo są zabijane. Prawda, tego nie wolno pokazać, bo to jest no, drastyczne sceny. Natomiast no, w stosunku do człowieka takie drastyczne sceny mogą być pokazywane. Jest to głęboka ingerencja, ja bym powiedział, w to, w jaki sposób mam wychowywać swoje dzieci, swoich wnuków, prawda? Czyli głęboka ingerencja, no, ja bym powiedział, w zasady kształcenia tych ludzi.
A na ile są jakieś nowe zapisy co do rozwiązywania trudnych sytuacji, na przykład walka z ASF, z pomorem świń, afrykańskim pomorem świń, bo tutaj też kwestia nawet odstrzału dzików, prawda, to jakieś zagrożenie, czy dla gospodarki takiej normalnej, którą gospodarki rolnika, prawda, jakiejś zabudowy, czy nawet tej zwierzyny, którą my hodujemy.
No w tej chwili sytuacja wygląda, no wręcz mówię, powiedziałem, paradoksalnie bardzo źle. Dlaczego? Dlatego, że dzięki w gruncie rzeczy również nie zrozumiał, przez człowieka afrykański pomór świń zaczął się przestrzeniać. Dziki są nośnikiem tego wirusa. Z tym, że dla dzików nie jest to całkowicie niszcząca choroba, natomiast ta choroba jest całkowicie niszcząca dla populacji, które znajdują się w układach zamkniętych, w układach hodowlanych. I tu pod tym względem rzeczywiście jest bardzo no, niebezpieczna dla hodowli świń, też na hodowli świń w układach, powiedzmy, no, w tych fermach, dużo tylko obszarowych fermach, jak również no, w fermach ludzi, którzy mają po kilka czy kilkanaście sztuk, tam rzeczywiście całkowicie szkodliwa. I w tej chwili, o ile się wprowadza sytuację tego rodzaju, że nie wolno pozyskiwać dzików, żeby rozrzedzić populację po to, żeby ten wirus się nie rozprzestrzeniał. Na przykład na terenie parków narodowych, to jest sytuacja drastyczna w tej chwili, co chodzi o to, żeby ograniczyć i wyeliminować ten ASF, no to w takim razie działamy w ten sposób, nowelizując prawo, że jesteśmy wbrew temu, żeby ograniczyć występowanie pomoru świń, a równocześnie, żeby nie zabezpieczać tych hodowli poprzez, powiedzmy, możliwość rozprzestrzenienia się tego ASF-u za pomocą dziko żyjących.
Jeszcze jedna sprawa, panie profesorze, no kwestia szkolenia zwierząt myśliwskich przy wykorzystaniu żywych zwierząt. Tutaj też mają nastąpić zmiany, jakbyśmy to odnieśli do obecności nawet jakiegoś psa rasowego na przykład z nami w lesie, a w odniesieniu do psa szkolonego, tak, do łowiectwa.
Proszę ojca, no więc to jest wielka szkoła. To jest wielka szkoła, ja bym powiedział, współpracy człowieka ze zwierzęciem, bo też w sposób niezwykle humanitarny można było pozyskiwać te zwierzęta, które żyją w terenie. I do tego służy różne psy, które pomagają znaleźć postrzałka, które pomagają znaleźć te zwierzę, żeby szybko go uśmiercić. I one są odpowiednio wyszkolone w kierunku odpowiednich gatunków zwierzyny. Te psy szkolone na pewno nie biegają w ten sposób. Pies, który jest wychowany w mieście, idzie do lasu z właścicielem, urwie się ze smyczy i gania wtedy po wszystkich polach czy też lasach. I no, to jest jego, powiedzmy, jakby taki behawior. No, oczywiście łapie, zabija wszystko to, co mu padnie, no, co możliwe jest do złapania. Te wyszkolone psy są wyszkolone ku temu, żeby dobrze współpracować z myśliwym po to, żeby w sposób bardzo humanitarny i szybki z jednej strony pozyskiwać te zwierzęta, z drugiej strony, o ile to zwierzę jest no, poranione, czy też no, poszpa kilkadziesiąt metrów po strzale, żeby go znaleźć szybko, żeby no, zabezpieczyć tuszę, żeby to służyło człowiekowi. To jest wielka szkoła współpracy i wielkie dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze. Polska kynologia łowiecka. Druga sprawa, która jest tutaj zwykle również bardzo z tym związana, to jest sokolnictwo. No, sokolnictwo to jest nic innego jak ochrona w gruncie rzeczy gatunków, które giną na całym świecie, między innymi sokoły, poprzez hodowlę tych sokołów, ale oczywiście, żeby ta hodowla tych sokołów była no, zgodna z behawiorem tych zwierząt, no, trzeba je szkolić w odpowiedni sposób. I to jest no, wielka sztuka, wielkie dziedzictwo kulturowe, ale które również wykorzystuje się praktycznie, między innymi w ochronie lotnisk po to, żeby te ptaki, które na terenie lotnisk się pojawiają, były no, straszone, płoszone przez rzeczywiście gatunki drapieżne. No tu w przyrodzie jest ten układ, że są gatunki, które dają inne gatunki i między innymi te gatunki drapieżne, takie jak jastrzęby, jak sokoły, prawda, no odpowiednio wyszkolone, straszą te ptaki, żeby nie pojawiały się na terenie lotnisk, żeby nie stwarzały no, niebezpieczeństwa dla ruchu lotniczego. No i tu też, no, żeby wyszkolić sokoła, po to, żeby on rzeczywiście traszył te ptaki, i to odpowiednie również i gatunki ptaków, no to trzeba go szkolić na no, żywych zwierzętach, na żywych ptak. Czy te, no, dlatego, że w naturze też on, samica, czy też para starych osobników, no uczy mu polować, w jaki sposób polować po to, żeby te gatunki przeżyły. No i tu człowiek, no, podpatrując dobrze przyrodę, w sposób niezwykle, no się to jest ogromna wiedza, po to, żeby w odpowiedni sposób tego ptaka takiego wyszkolić. I tych sokolników jest kilkudziesięciu w Polsce. Ci sokolnicy obsługują te polskie lotniska, a równocześnie no, mają ogromną wiedzę i kultywują tą tradycję łowiecką ze ptakami łownymi. A również no, poprzez hodowlę zabezpieczają, że te gatunki rzeczywiście trwają w naszych krajobrazach. No więc tego rodzaju zabronienie szkolenia i hodowli ptaków no, odbije się wręcz tragicznie na tym, czy te gatunki w ogóle w Polsce będą występowały, czy będziemy musieli korzystać z ptaków, które będziemy wprowadzali z innych państw, zarówno Unii Europejskiej, jak też państw spoza Unii Europejskiej. Jeszcze jest jedna rzecz, która jest niezwykle tutaj szkodliwa, to jest sprawa wygląda i to się łączy również z ASF-em, tego, że w tej nowelizacji no, wprowadzono coś takiego, że nie można polować w odległości mniejszej niż 150 metrów od zabudowań. Proszę sobie wyobrazić te tereny, gdzie jest to budownictwo rozproszone. Te dziki zwierzęta, powiedzmy sarny czy też jelenie, no wchodzą do miejsc, gdzie są uprawy, przy domach również, tam wyrządzają szkody, tam się odżywiają i tam nie wolno polować, ale myśliwi mają płacić odszkodowania za te szkody właśnie w tym miejscu. No więc tu jest cały kodeks postępowania, w jaki sposób dawać strzały, po to, żeby były one bezpieczne. To są, powiedzmy, no, zasady posługiwania się z bronią i wprowadzenie czegoś takiego, że można poruszać się w promieniu 150 metrów od miejsca zabudowań, no, spowoduje ogromne konflikty miejscową ludnością, dlatego, że ta miejscowa ludność będzie miała szkody bardzo duże w uprawach, a równocześnie nie będzie mógł tam wchodzić, a nie po co wchodzić, będzie również płacił odszkodowania, do tego się będzie go zmuszało, że płaci odszkodowania za szkody. A więc mówię, nieprzemyślane decyzje, zupełnie takie, no, ad hoc tworzone przez różnego rodzaju nieprzygotowane ku temu organizacje, no, społeczne, te się nazywają organizacjami ekologicznymi, no, w cudzysłowie to można tak nazwać, posługując hasłami niesprawdzoną wiedzą, no, doprowadziły do tego, że ten polskiego leśnictwa, polskiego łowiectwa jest całkowicie niszczony. Dla szkody no, polskiej przyrody, dla skonfliktowania z rolnikami, dla, no, w gruncie rzeczy dla zniszczenia tego, po to, żeby prawdopodobnie te tereny łowieckie zostały przejęte przez kapitał obcy, który no, jest zdecydowanie bardziej bogaty i chce tu wejść w nasze obwody łowieckie.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, panie ministrze, za zmowę, za komentarz.
Dziękuję, z panem Bogiem.
Dziękuję, z panem Bogiem. Naszym gościem w Aktualnościach Dnia był pan profesor Jan Szyszko, były minister środowiska.